Witam serdecznie. Dzień dobry, pani Małgorzato.
Dzień dobry, witam.
Dzisiaj, 23 września, to dzień szczególny. Dlaczego?
Tego dnia przyjęta została sejmowa ustawa o budowie portu w Gdyni. Co było, można powiedzieć, naprawdę wydarzeniem wielkim, ponieważ było to poprzedzone niezłą awanturą.
Awantury to jest to, co lubią najbardziej dziennikarze. O co chodziło?
I to, w czym jesteśmy dobrzy chyba. Chodziło o to, że inżynier Tadeusz Wenda został wysłany przez admirała Poremskiego, żeby wybrał odpowiednie miejsce pod budowę portu. I on to zrobił. On zrobił bardzo szerokie rozeznanie, nie tylko w Gdyni. On zrobił to w Tczewie, całe wybrzeże.
Objechał.
Odziedziczone, znaczy przyznane nam traktatem wersalskim, objechał, zbadał i uznał, że jedynym dobrym miejscem na budowę portu, w sumie najlepszym, jest ta Boża Zatoczka przy Gdyni.
Zresztą tam było takie ładne określenie w tej ustawie. Miejsce między Gdynią a Oksywą.
Tak. To było wszystko nieduże, niezbyt duże, ale wcale nie malutkie wioski i wcale nie biedne, jak się ciągle mówi, tylko pełne całkiem zamożnych ludzi i bardzo mądrych, inteligentnych ludzi. Ale inżynier Wenda sobie wybrał, a tutaj równolegle zaczęła toczyć się batalia, bo grono ekspertów się natychmiast pojawiło i zaczęli mówić, że najlepsze miejsce to będzie na Zatoce Puckiej. Nie w samym Pucku, bo to zostało od razu odrzucone, tylko na Zatoce Puckiej. Niejaki inżynier Rafalski z zawodu leśnik wypełnił Zatokę Pucką kilkunastoma basenami portowymi, poprzecinał tamami, no i broszurę opublikował, próbowałam ją przeczytać i zrozumieć, ale mi się nie dało, ale dyskusja była naprawdę duża.
No bo tam było kilka lokalizacji. Pamiętam, że też brano pod uwagę jeszcze Held, Czew i jeszcze chyba coś tutaj właśnie przy Rewie.
Żarnowiec, ale to odrzucone, jedno za blisko granicy niemieckiej, sam Puck, że za płytki zamarza, no ale inżynier Rafalski wiedział swoje, kilkanaście basenów chciał w tej Zatoce Puckiej postawić. Natomiast bardzo poważnym konkurentem dla Gdyni był Tczew, a to z tego powodu, że bardzo zainteresował, wielkim zwolennikiem był marszałek Sejmu Wojciech Trąbczyński, który robił w swoim mieszkaniu sejmowym spotkania, przekonany przez jednego z inżynierów, Łatylingera, że to będzie świetne. Kanał z Tczewa wzdłuż Wisły, przez wolne miasto Gdańsk.
Zaraz, bo coś mi tutaj nie gra. Mam wrażenie, że mówi pani o teraźniejszości.
Tak.
Coś jest podobnego.
Tak, jakbyśmy przeczytali na przykład Dziennik Bydgoski z sierpnia 23 roku, kiedy oddano do użytku tymczasowy port wojenny i schronisko dla rybaków, no to był taki krzyk, że po co w ogóle budować? Za drogo. Przez 100 lat tego nie zrobimy. No, zadłużymy się. Komu to jest potrzebne?
Dziennik Bydgoski z tamtego czasu.
W sierpniu 23.
23. Port rozpoczęto trochę wcześniej niż wyszła ustawa.
Tak. No bo jak inżynier Wenda wybrał najlepsze miejsce, to zdecydowano, że no, sprawa robi się pilna, bo sytuacja Polski była bardzo trudna. Ale trzeba o tym pamiętać, że odziedziczyliśmy po zaborcach różne szerokości torów. W Austrii był ruch lewostronny. Mieliśmy 3 różne kodeksy prawne. Mieliśmy 3 różne waluty. Nie było połączeń kolejowych, na przykład między Warszawą a Krakowem. No one leżały w różnych zaborach. W związku z tym zaborcy robili tylko tory do siebie, żeby wywozić to, co im jest potrzebne. Więc sytuacja Polski była bardzo trudna. I budowa własnego portu była niezwykle pilna, dlatego już w 21 roku wbito pierwszą łopatę, rozpoczęto budowę tego tymczasowego portu, początkowo jako taki etap wstępny.
A które to było miejsce, możemy powiedzieć?
To było mniej więcej w samym Śródmieściu, tam gdzie do dzisiaj stoi ten krzyż. Krzyż zwany Krzyżem Wendy albo Krzyżem Rybaków, bo na pamiątkę tego rozpoczęcia budowy ten krzyż wówczas wkopano. Ten krzyż stał przed późniejszym budynkiem żeglugi polskiej przy Waszyngtona, a to jest dzisiaj budynek po wojnie zabrany przez Ludową Marynarkę Wojenną.
Rozumiem. Jeżeli jesteście Państwo teraz w Gdyni, to możecie sobie wyobrazić, gdzie pierwszą łopatę wbito w 21 roku.
Tak jest, dokładnie. No i Tadeusz Wenda ze swoją drużyną prowadził tę budowę. Na początku to było molo drewniane. W 26 roku, gdy ministrem został
Eugeniusz Kwiatkowski,
to po prostu budowa ruszyła niesamowitym tempem. Mimo że jeszcze pamiętajmy, że był kryzys światowy, który w Polsce też był bardzo dotkliwie odczuwany. Naprawdę cud boski, że to w ogóle udało się zbudować taki nowoczesny, taki fajny port i to jeszcze w kraju skłóconych polityków. Wiecie Państwo, ile razy w ciągu tych 20 lat zmieniał się rząd?
Ale skłóconych bardziej niż teraz, Pani Małgorzato?
Oj, chyba bardziej, tylko że jedna rzecz była inna. Kłócili się, żarli się, ale inwestycje były realizowane. Nie
szły.
Było tak, że zmieniał się rząd i wszystko wycinał, jak na przykład z Baltic Pipe. Miller został premierem, natychmiast przeciął wszystkie zapoczęte już. Tutaj jednak był interes Polski cały czas na początku. Ile razy zmieniał się rząd w 20 lat? 30.
Tak czy owak, za formalny początek portu uznaje się nie druk w Dzienniku Ustaw, lecz samą ustawę uchwaloną przez Sejm 23 września 1922 roku. Jeszcze tylko dopowiem, że to rano miało miejsce, kiedy posłowie uchwalili akt prawny. Być może też była taka ładna pogoda jak dzisiaj. I w tym pierwszym punkcie czytamy, że upoważnia się rząd do poczynienia niezbędnych zarządzeń celem wykonania budowy portu morskiego przy Gdyni na Pomorzu, jako portu użyteczności publicznej.
Rok wcześniej ten sam Sejm upoważniał rząd, żeby znalazł inne miejsce poza Gdynią, a właśnie najbardziej chodziło o Tczew. Może ta awantura byłaby bardzo medialna, gdyby były media. Ale tak to były tylko gazety, które to opisywały z przyjemnością. Nie było telewizji, radio dopiero się rodziło.
Może to i dobrze.
Chyba tak. No bo tak jak Rummel opisuje, kiedy robił spotkanie i promował budowę portu w Gdyni, wtedy marszałek Trąbczyński do niego przyszedł na spotkanie i pięścią w stół walił, że mu psuje jego robotę, on tyle pracy w to włożył i że zwodnicy portu w Gdyni działają na niekorzyść gospodarki i interesu polskiego. No to Julian Rummel walił też pięścią w stół i pokazywał mu idiotyzm tego pomysłu, że po to budujemy w Gdyni, żeby nie oddzielić się od wolnego miasta Gdańska, a nie budować tunel przez wolne miasto Gdańsk, którym wolne miasto Gdańsk będzie administrować.
Opisuje Pani te wszystkie tarcia w swoim albumie. Jest na to miejsce, bo niedługo
nie.
Zobaczymy ten album. On już jest, ale promocja taka oficjalna będzie we wtorek podczas uroczystej gali w porcie Gdynia. To jest dzieło chyba jedyne takie, prawda? Takie, które zaczyna od początku do dnia dzisiejszego w porcie.
Znaczy były albumy, tylko ten wydaje mi się troszeczkę jest szerszy. Na stolecie jest to jedyny, żeby tak to nie wybrzmiało, że ja się gdzieś tam puszę.
Ale ma więcej niż 100 stron.
Ma więcej. Trzy razy tyle, bo tak jak można powiedzieć, że się budowa portu zwróciła Polsce, Rzeczpospolitej Polskiej trzykrotnie, tak też i trzykrotnie więcej niż 100 stron ma album.
Jak podawał inżynier Wenda, koszt budowy portu nie przekroczył 300 milionów złotych. Na budowle portowe wydano około 165 milionów złotych, ale też udział kapitału prywatnego wynosił 45 milionów złotych. To też warto powiedzieć, bo Państwo oczywiście teraz patrzycie na te kwoty już inaczej niż dzisiaj, bo one nijak się mają. Za takie 300 milionów to nie wiem, może dwa pirsy, ale to też jest ten udział kapitału prywatnego ważny, prawda, Pani Małgorzato?
Bardzo ważny i bardzo istotny, bo państwo budowało w porcie nabrzeża, dzierżawiło prywatnym firmom, obwarowując to dosyć mocnymi umowami, że na przykład, tak jak była umowa z firmą Polska Rob, która zajmowała się eksportem węgla, że musi wyposażyć nabrzeże szwedzkie we wszystkie urządzenia i te wywrotnice. Oni to rzeczywiście zrobili to wyśmienicie i w bardzo najnowocześniejsze, niektóre najnowocześniejsze w Europie kupowali, ale do tego jeszcze musieli kupić statki. Także firma Polska Rob miała, dzierżawiąc nabrzeże, była właścicielką sprzętu, urządzeń i statku.
Kiedy ukończono port?
Oczywiście to nie był skończony całkowicie port, ale 8 grudnia 1933 roku razem z oddaniem do użytku dworca morskiego odbyło się poświęcenie całego portu, czyli główny projekt Tadeusza Wendy został zrealizowany. To nie znaczy, że nie były kolejnych, bo potem były następne etapy, bo tych etapów budowy portu było kilka. Po 1933 roku następnym był niezrealizowany niestety z powodu wybuchu wojny kanał przemysłowy, bo port miał iść aż do Mechelinek. Po wojnie zostało to natychmiast zablokowane. To co mówimy, że właśnie jedni robili, wymyślali piękne rzeczy, a inni przychodzili i mówili, a nie, to zrobimy inaczej, bo nam się to nie podoba, nie analizując dlaczego takie, a nie inne były projekty. Jedno z ostatnich zdjęć w albumie w części przedwojennej jest, jak stoi inżynier Kwiatkowski, wicepremier wówczas, z grupą osób i zaczyna się budowa kanału przemysłowego. Cały czas była budowa, ale mówi się o poświęceniu portu jako głównej całości. To jest 8 grudnia 1933 roku, w dniu święta Szkoły Morskiej.
Nie wiem, czy się Pani spotkała z takim zdaniem, ale 2 lata przed swoją śmiercią Eugeniusz Kwiatkowski, tak jak Pani powiedziała, polityk, działacz gospodarczy okresu II Rzeczypospolitej, no i budowniczy Gdyni też, miał podobno powiedzieć tak dziennikarzowi: proszę Pana, mnie niesłusznie nazywa się budowniczym Gdyni. Budowniczym i projektantem był wybitny polski fachowiec, inżynier Tadeusz Wenda. Dzisiaj obaj panowie na ławeczce przy nabrzeżu pilotowym chyba.
Ostroga, tak, pilotowa. Mhm.
W okolicach oczywiście Muzeum Emigracji.
Przy kapitanacie
portu. Siedzą wspólnie i patrzą w morze, patrzą w przyszłość.
I bardzo pięknie, bo bez inżyniera Wendy nie byłoby portu, ale też nie byłoby portu bez inżyniera Kwiatkowskiego. Oni się fantastycznie wzajemnie uzupełniali, szanując się bardzo. Jeden projektował i pilnował budowy, drugi dbał, żeby było za co budować. I fantastyczną, piękną jakby promocję morskości Polski robił. Wbijał ludziom do głowy, że bez Polski, części morskiej, Polska nie ma szansy na niepodległość.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję.